studiu Radia Kraków już nasi znakomici goście. Pani Monika Borkowska-Żebrowska z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor nauk medycznych Katarzyna Kowalska, psycholog z Centrum Diagnostyki i Terapii FAST przy Szpitalu Świętego Ludwika w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Łukasz Mordarski, autor książki Dziecko na fasie i realizator kampanii Mamo nie ryzykuj. W tej chwili ta kampania w Krakowie trwa i oby trwała już zawsze. Bo nie ma czegoś takiego, powtórzmy to na początek, już o tym mówiłam wcześniej, nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu dla kobiety w ciąży.
Dzień dobry. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu dla kobiety w ciąży i to nie jest tak, że jeden kieliszek wina albo jeden kufel piwa można wypić i nie ponosi się żadnego ryzyka, nie ponosi się żadnych konsekwencji.
Już nawet pijąc okazjonalnie można spowodować potworne szkody u swojego dziecka.
Oczywiście, że tak, wbrew temu, co twierdzą niektórzy, nawet tak zwani specjaliści.
No właśnie, no to zacznijmy od tego też, czym jest w ogóle ten płodowy zespół alkoholowy, czyli FAS. Termin wprowadzony w latach 70. do Polski przywędrował nieco później. FAST to jest rozwinięcie tego, czyli już zaburzenia tego zespołu płodowego. No i jak to możliwe, że 50 lat minęło od wprowadzenia tego terminu, mówi się o tym, a wciąż rodzą się dzieci z FAS?
FAS to jest całe spektrum zaburzeń. W tym zawiera się FAS pełnoobjawowy, czyli takie powiedzmy najbardziej ciężka postać FASD, ale oprócz tego mamy jeszcze neurorozwojowe zaburzenia związane z prenatalną ekspozycją na alkohol, czyli w skrócie NDPE. I to jest z kolei taki zespół zaburzeń u dziecka, który również jest wywołany spożywaniem alkoholu w okresie ciąży, natomiast niekoniecznie się wiąże z tymi charakterystycznymi cechami dysmorficznymi, które występują na twarzy. W związku z czym to są takie dzieci, które na przykład na pierwszy rzut oka w ogóle nie będzie fizycznie po nich widać, że coś jest nie tak, natomiast ich układ nerwowy, ich mózg nie rozwija się prawidłowo, został uszkodzony przez działanie neurotoksyny, jaką jest alkohol. W naszym społeczeństwie rośnie świadomość na temat występowania FAST, natomiast no wciąż jest niewystarczająca, stąd bardzo dobrze, że takie kampanie się pojawiają i że o FASie mówimy jak najwięcej.
Jakich dzieci trafiają do poradni?
Do nas, do diagnostyki zwykle trafiają dzieci przeważnie z rodzin adopcyjnych, z rodzin zastępczych, często też z ośrodków wychowawczych czy opiekuńczo-wychowawczych.
Czyli takie dzieci, które już mają do czynienia ze specjalistami, którzy potrafią wychwycić, że coś może być na rzeczy.
Z jednej strony tak, z jednej strony często kierują do nas specjaliści, natomiast w przeważającej większości trafiają do nas dzieci z inicjatywy rodziców, którzy poszukują nierzadko od lat odpowiedzi na pytanie, co się nie tak dzieje z moim dzieckiem, dlaczego moje dziecko się nie uczy, dlaczego moje dziecko ma problemy rówieśnicze, dlaczego ma problemy emocjonalne. I po takich wielokrotnych poszukiwaniach, często nietrafionych diagnozach po drodze, wreszcie gdzieś trafiają na FAST, czy informacje od lekarza, czy informacje właśnie w mediach, czy informacje w internecie i zgłaszają się do nas, żeby się upewnić, czy to może być to. Czy to jest FAST i czy ich adoptowane dziecko, czy ich dziecko, dla którego są rodzicem, może mieć FAST, czy może mieć NDPE.
Zbadano już wpływ alkoholu na płód i wiadomo już na jakich etapach rozwoju płodowego co zostaje uszkodzone.
Tak, natomiast od samego początku ciąży i na każdym etapie ciąży ten alkohol może wywoływać znaczne szkody. Przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój mózgu, czego zresztą odzwierciedleniem jest ta charakterystyczna cecha, czyli zmniejszenie obwodu głowy. Jest to taki oznaka, że ten rozwój mózgu nie przebiegał prawidłowo. Także na żadnym etapie ciąży tutaj ta dawka alkoholu nie jest bezpieczna i bo też taki funkcjonuje mit, że najbardziej niebezpieczny jest ten alkohol w tym początkowym okresie
ciąży. Tak, w pierwszym trymestrze.
Tak, natomiast w późniejszych okresach też jak najbardziej. Ten alkohol jest zabroniony po prostu. Nie można tego alkoholu spożywać na żadnym etapie ciąży.
Często kobietom zaleca się abstynencję już na 3 miesiące przed ciążą.
To też jest związane z tym, że często ten okres 3 miesięcy przed zajściem w ciążę trochę nam determinuje taki styl picia. Czyli jeżeli zbierzemy sobie wywiad na temat tego, jak kobieta spożywała alkohol, ile tego alkoholu, w jakich dawkach, w jakim stylu na 3 miesiące przed zajściem w ciążę, to może też nam to sugerować, jak będą wyglądały te początkowe potem okresy ciąży. Zwłaszcza na przykład, jeżeli jest to ciąża nieplanowana, przypadkowa i kobieta nie wie, że zaszła w ciążę, więc prawdopodobnie swoich nawyków związanych z piciem alkoholu nie zmienia również w tym pierwszym trymestrze, dopóki się nie zorientuje, że w ciąży nie jest. Dlatego jeżeli ktoś albo się decyduje na dziecko, albo decyduje się na stosunek seksualny bez zabezpieczenia, co zawsze się wiąże z ryzykiem zajścia w ciążę, powinien zaprzestać spożywania alkoholu.
Tak, no znalazłam taką informację, że największe szkody, ja wiem, że na każdym etapie powoduje szkodę, ale że największe szkody między 6. a 8. tygodniem ciąży i to jest właśnie ten czas, kiedy kobieta może nie wiedzieć, że jest w ciąży.
Jest to taki intensywny okres rozwoju układu nerwowego i jak najbardziej kobieta może nie wiedzieć, że jest w ciąży, dlatego sugerujemy, że jeżeli ktoś planuje dziecko, czy tak jak wspomniałam, nie zabezpiecza się w trakcie stosunku seksualnego, żeby brał pod uwagę to, że ta ciąża się może pojawić i dlatego ten alkohol powinien nie być spożywany.
Czy do kobiet z uzależnieniem w ogóle trafia taki argument, że mogą zaszkodzić swojemu dziecku, jeżeli piją alkohol?
Może to jest tak, że ten argument trafia i może on chwilowo wpływać na chociażby taką refleksję, ale najczęściej na nawyki nie wpływa. Jeśli mówimy już o pełnoobjawowym uzależnieniu, to bardzo często pomimo takich założeń, to w ogóle jest taka cecha charakterystyczna uzależnienia, że pomimo założenia, że na przykład od dzisiaj nie piję, w ogóle już nie piję przez jakiś okres, to te założenia niestety pozostają tylko w teorii, ponieważ ten nawyk jest tak głęboko zakorzeniony, że właściwie samodzielnie bardzo trudno jest sobie poradzić z wprowadzeniem zmiany.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy o FAS w studio goście. Przypomnę, pani Monika Borkowska-Żebrowska, dr Katarzyna Kowalska i pan Łukasz Mordarski. Pan Łukasz Mordarski realizuje kampanię Dziecko na fasie, to jego książka, a kampania nosi tytuł Mamo, nie ryzykuj. Jak i gdzie realizujecie tę kampanię? Bo tak jak tu wcześniej pani Monika mówiła, w momencie, kiedy kobieta jest uzależniona, to już trudno trafić do niej z argumentem, możesz zaszkodzić swojemu dziecku. Ona bardzo nie chce pić tego alkoholu, ale nie potrafi.
Dlatego my bardzo chcemy dotrzeć z kampanią, zanim to uzależnienie się pojawi, czyli celujemy głównie w młodych ludzi. Będziemy prowadzić, będziemy przygotowywać nauczycieli, wychowawców, pedagogów do tego, żeby mogli na lekcjach wychowawczych prowadzić zajęcia. Razem z Krakowskim Ośrodkiem Kariery przygotowujemy gotowy scenariusz, czyli nauczyciele zostaną wyposażeni w 20-minutowy film, którym będą mogli puścić na lekcjach wychowawczych. Dostaną cały konspekt zajęć, dostaną taki przyczynek do dyskusji, do tego, żeby zachęcać te dzieci jeszcze i żeby mówić o tych skutkach picia alkoholu w ciąży. Kolejnym elementem tej kampanii jest współpraca bardzo ścisła z uczelniami krakowskimi. Będziemy mówić do studentek, do studentów. Codziennie dostajemy od rektorów pisma, tak, my się zaangażujemy, tak, my chcemy, żeby na naszej uczelni ktoś o tym powiedział, żeby ktoś dał te informacje, bo problemem bardzo dużym jest edukacja. Ja przeszedłem przez wszystkie szczeble edukacji, od podstawówki do studiów włącznie i nigdzie nie pojawiło się pojęcie FAS. Czyli gdybym nie sięgnął do tej wiedzy poza edukacją, poza szkołą, to być może do tej pory bym tego nie wiedział, że coś takiego istnieje. Dowiedziałem się o tym...
Ja się dowiedziałam dopiero, kiedy zaczęłam pracować w radiu, więc...
No właśnie, ja się dowiedziałem o tym, realizując materiał, bo też jestem dziennikarzem, robiłem materiał w Krakowskim Ośrodku Kariery i tam zwrócili uwagę na taki problem. Tam pokazali mi, przedstawili mnie rodzicom adopcyjnym, co prawda, ale tym, którzy mają takie dzieci i... Z jednej strony mówimy o statystykach. Pani doktor też o tym mówiła, że wiele osób spożywa alkohol, że te statystyki są niepokojące. A z drugiej strony ja się spotkałem z Hanią, Jasiem i z ich rodzicami i dopiero te historie tak naprawdę były bardzo poruszające. One, to funkcjonowanie na co dzień tych dzieci, ta Hania, która uderza główką w ścianę, bo tak radzi sobie z emocjami, albo Krzyś, który codziennie okrada rodziców i wyprzedaje ich majątek, nie wyciągając z tego żadnych konsekwencji. On niby przeprasza, ale jutro robi dokładnie to samo. To tak naprawdę są historie, które jakby powodują, że otwiera się głowa. I z tymi historiami, konkretnymi historiami, także chcemy dotrzeć do ludzi. Chcemy dotrzeć z jednej strony do młodych, o czym już powiedziałem, ale diagnozujemy jeszcze inny problem, o którym także chcemy mówić, czyli reagowanie i nienamawianie kobiet do tego, żeby piły. Bo doskonale wiemy, że pod presją bardzo trudno jest odmówić.
Kobiet, ale też mężczyzn, bo to nie jest tak, że tylko kobiety tutaj odpowiadają za tworzenie pewnego klimatu. Jeżeli w towarzystwie piją wszyscy, no to kobiety też. Dlaczego mają być gorsze?
Oczywiście, że tak jest. Natomiast każdy z nas chyba zna historię, że kobieta jest w widocznej ciąży i jest namawiana także przez mężczyzn, także przez inne kobiety.
Ja akurat nie spotkałam się z takimi sytuacjami nigdy. Że jakby widzę, że rzeczywiście argument jestem w ciąży, prowadzę samochód, jest argumentem takim, który w ogóle ucina temat alkoholu. Już.
To ja gwarantuję, że tak nie jest, bo byłem świadkiem takiej sytuacji, że kobieta będąca w ciąży była namawiana na zasadzie jeden kieliszek szampana ci nie zaszkodzi, a przypominam, że teraz wchodzimy w ten okres, wchodzimy w okres świąteczno-noworoczny.
No, dzisiaj Dzień Młodego Wina.
Na przykład. Dlatego wtedy mamy trochę utrudniony dostęp do specjalistów. Może apteka jest nieczynna obok nas i nie kupimy testu ciążowego. W związku z tym to jest okres, gdzie te zachowania ryzykowne pojawiają się częściej.
Kiedy pani jako psycholog zetknęła się z pojęciem FAS? Czy to w czasie studiów było już omawiane?
Nie. Ja zetknęłam się z FAS-em. Znaczy, termin znałam wcześniej jako psycholog, natomiast przyznaję, że nie był to temat omawiany w okresie studiów. Ja się zetknęłam z FAS-em w trakcie praktyk w domu dziecka, w trakcie praktyk w ośrodku pomocy społecznej. Wtedy faktycznie o tym usłyszałam. Natomiast zainteresowałam się po prostu szczególnie w momencie pracy zawodowej, w którym zaczęłam pracę w Szpitalu Świętego Ludwika w Centrum Diagnostyki i Terapii FAST. Jako neuropsycholog, diagnosta zajmuje się diagnostyką zaburzeń takich neuropsychologicznych u dzieci z FASD. Także opisuję taki profil funkcjonowania dziecka i rozpoznaję, jakie funkcje poznawcze są uszkodzone.
Tego nie da się już odwrócić, tych zmian.
Odwrócić się nie da, ponieważ jest to taka rzecz, która się zadziała już na etapie rozwoju mózgu. Natomiast na pewno możemy poprawić funkcjonowanie dzieci poprzez taką intensywną i jak najwcześniej rozpoczętą terapię. Także jeżeli taka diagnoza zostanie postawiona najlepiej przed 5 rokiem życia, to badania nam pokazują, że to rokowanie u dzieci jest o wiele lepsze i daje im szansę na takie naprawdę normalne funkcjonowanie.
I do tego wątku wrócimy za kilka minut. Kiedy pojawiają się u dziecka pierwsze takie oznaki, że to może być FAS?
Jeśli chodzi o pełnoobjawowy FAS, to widzimy już u nawet noworodków, niemowląt, jeśli mamy do czynienia z dysmorfiami twarzy, już te cechy będą widoczne. Natomiast jeśli chodzi o takie zachowanie dziecka, to co może niepokoić, może nam sugerować, że ten FAST może, czy NDPS się rozwijać, to jest kwestia takich zaburzeń regulacji emocjonalnej. Dzieci są, zwłaszcza te najmłodsze, takie bardzo niespokojne, często mają takie zachowania autoagresywne. W późniejszym wieku zaczynamy widzieć coraz więcej tych różnych problemów poznawczych. Taką najbardziej dotkniętą funkcją poznawczą przez alkohol będą funkcje wykonawcze, czyli takie funkcje związane z planowaniem, organizowaniem, myśleniem przyczynowo-skutkowym, abstrakcyjnym, przewidywaniem konsekwencji zachowania. I to będzie się wyraźnie odbijało zarówno w takim systemie edukacyjnym dziecka, jak i w jego takim codziennym funkcjonowaniu. Na pewno będziemy mieć też do czynienia z taką obniżoną inteligencją. Niekoniecznie to będzie inteligencja sugerująca niepełnosprawność intelektualną, ale raczej będzie obniżona i dzieci też będą się na przykład rozwijać bardzo nieharmonijnie, czyli w niektórych obszarach będą dobrze funkcjonować, a w niektórych obszarach będą funkcjonować bardzo źle. Zwykle są to obszary takie związane z matematyką, z nauką języków obcych. Też są to dzieci z dużymi problemami uwagowymi, z koncentracją. Dlatego FASD jest często mylnie diagnozowane, mylone z ADHD, ponieważ tak na pierwszy rzut oka dzieciaki z FASD mogą przypominać dzieci z ADHD. Natomiast jednak tutaj widzimy widoczne różnice w ich funkcjonowaniu. Także to spektrum zaburzeń w FASD jest bardzo szerokie. U każdego dziecka może to wyglądać inaczej. Także każde dziecko wymaga indywidualnej diagnozy i indywidualnie dobranego programu terapeutycznego.
Jeśli dziecko trafia do rodziny adopcyjnej, do innych opiekunów, to oni najczęściej wychwytują, że coś jest nie tak i szukają pomocy. Ale jeśli dziecko zostaje w rodzinie biologicznej, pod opieką tej matki, która piła w ciąży, to bywa, że nigdy nie są zdiagnozowane.
Zgadza się. Natomiast też mamy takie przypadki, trafiają do nas mamy biologiczne, które na przykład z sukcesem przeszły terapię odwykową, albo na przykład znajdują się pod opieką asystenta rodziny czy kuratora i wtedy szeroko rozumiana opieka społeczna też dba o to, żeby na przykład dziecko trafiało do nas do diagnozy. Natomiast na pewno są też liczne przypadki dzieci, które nigdy nie zostały zdiagnozowane i z FAS-em idą w dorosłość.
Mówiła Pani o dysmorfiach twarzy. Założę się, że słuchacze w tym momencie się zastanawiają, co to są za cechy.
Są to takie charakterystyczne dla FAS-u zmiany na twarzy, które będą się przejawiały skróceniem szerokości szpary powiekowej, czyli będą dzieci miały takie węższe oczy, często szeroko rozstawione. Będzie to spłycenie rynienki podnosowej i zwężenie górnej wargi. Do tego będzie nam dochodziło zmniejszony obwód głowy i niedobory wzrostu i masy ciała. Także to będą takie dzieci drobne, z mniejszym głową, z mniejszą szparą powiekową.
I też nos jest bardzo charakterystyczny chyba.
Tak, często ten nos jest też taki bardziej spłaszczony, nieraz zadarty. Natomiast to nie jest jakby taka znacznikowa cecha. Nas przede wszystkim interesują szpary powiekowe, które też są sygnałem, że mamy zmniejszoną objętość mózgu. Tak samo jak obwód głowy i oprócz tego rynienka podnosowa i zwężona górna warga.
Takie dziecko już jest naznaczone.
Tak, aczkolwiek jeszcze w społeczeństwie te cechy takie fizyczne dzieci z FAS nie są aż tak rozpoznawalne. Także na pierwszy rzut oka te dzieci niekoniecznie będą na przykład identyfikowane czy w klasie, czy na ulicy jako dzieci z problemami. To jest też tragedia poniekąd tych dzieci, że jest to taka niepełnosprawność ukryta. Z jednej strony dziecko nie wykazuje takich specyficznych cech fizycznych, które by wskazywały na jego niepełnosprawność. Nierzadko nie ma tej niepełnosprawności intelektualnej, natomiast funkcjonuje na zdecydowanie obniżonym poziomie w stosunku do rówieśników.
To wszystko powoduje obciążenia społeczne, obciążenia też ekonomiczne dla społeczeństwa.
Tak, jak najbardziej. Dzieci z FAS, które zwłaszcza te, które nie mają postawionej diagnozy, później w okresie dorosłości mają znaczne trudności z prawidłowym funkcjonowaniem. Nierzadko u nich również rozwija się uzależnienie od alkoholu, pojawiają się problemy z prawem, pojawiają się inne zaburzenia psychiatryczne. Ze względu na te trudności poznawcze mają duże trudności z utrzymaniem się na rynku pracy, z samodzielnością, z zaplanowaniem sobie z własnej przyszłości, utrzymaniem mieszkania. Także są to takie problemy, które się będą ciągnęły i które mogą zdecydowanie negatywnie wpłynąć na ścieżkę życiową człowieka.
Na większość chorób naszych dzieci nie mamy wpływu, niestety. Nie możemy im zapobiec, ale temu akurat możemy zapobiec i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy nie pić alkoholu. A tymczasem jest przyzwolenie i jest kultura picia. W niemal każdym serialu bohaterowie sięgają po alkohol. Niekoniecznie musi to być mocny alkohol, czasami to jest tylko wino.
Rzeczywiście cały taki wątek społeczno-kulturowy dotyczący alkoholu, można powiedzieć, że w dość znaczny sposób złagodził nasze postrzeganie używania alkoholu i też takich prawidłowych zachowań, tak? Bo jeśli myślimy o profilaktyce, to nie zakładamy takiego wysokiego celu, jakim jest abstynencja całego społeczeństwa, tak? Ważne jest, żeby wprowadzić takie prawidłowe postawy, żeby każdy, kto jest uprawniony do używania alkoholu, wiedział, jaką ilość alkoholu może wypić i kiedy. To jest bardzo ważne. W którym momencie, jak wygląda jego kolejny dzień, jak wygląda wyglądają aktywności życiowe, czy może pozwolić sobie na przykład na wypicie dużej lampki wina, na przykład rodzic małych dzieci, które pozostają pod opieką, czy kierowca zawodowy.
Ten alkohol jest wszędzie dostępny. Na każdej stacji benzynowej mówi się o tym dużo, żeby zakazać sprzedaży alkoholu w aż tylu punktach. To, co zrobiła Skandynawia.
Rzeczywiście pojawiają się takie propozycje. Jak na razie to, co wydarzyło się w Krakowie, to to, że Kraków dołączył do miast, które wprowadziły częściową prohibicję i w godzinach nocnych tutaj mamy zakaz sprzedaży alkoholu i rzeczywiście, jeśli chodzi o taki wątek bezpieczeństwa, to mamy informacje od służb, od Urzędu Miasta Krakowa, że ten poziom bezpieczeństwa wzrósł, szczególnie jeśli chodzi o poziom interwencji wobec awantur domowych.
Czyli to działa. Bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj w studio. Pani Monika Borkowska-Żebrowska z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, doktor nauk medycznych Katarzyna Kowalska, psycholog z Centrum Diagnostyki i Terapii w FASD przy Szpitalu Świętego Lublika i pan Łukasz Mordarski, prowadzący kampanię Mamo, nie ryzykuj. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.